A gościem Poranka Wnet jest pan poseł Zbigniew Gryglas, kandydat na eurodeputowanego z Warszawy z listy Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezes partii Porozumienie. Dzień dobry panu.
Witam pana, witam serdecznie państwa i od rana rozsiewam optymizm. Tak tutaj rozmawialiśmy z panem dyrektorem, redaktorem, że tego optymizmu nam wszystkim potrzeba bardzo dużo. Ja staram się go wnosić do polskiej polityki.
A ja na przykład bywam urodzonym pesymistą. To bardzo dobry zestaw. W takim razie, panie pośle, egzaminy, wygląda na to, że egzaminy ósmoklasistów również się odbywają. Natomiast pytanie o to, co dalej ze strajkiem szkolnym, pozostaje otwarte, bo tak wygląda na to, jakby rząd pogodził się z tym, że ten strajk po prostu trwa i strajkujący też się pogodzili, że ten strajk trwa. Co będzie dalej?
No tak, mój syn Mateusz dzisiaj także zdaje, jest ośmioklasistą. Bardzo się denerwował, czy ten egzamin będzie, ale wszystko jest dobrze. Jego szkoła przeprowadzi ten egzamin bez problemów. Mam nadzieję, że wszystkie szkoły w Polsce przeprowadzą ten egzamin. To ważne, żeby dzieci nie odczuły tej sytuacji, żeby dzieci nie były ofiarami tego protestu. Choć niestety ja muszę powiedzieć, że no, ten protest został tak zaplanowany, żeby uderzył w tym takim najbardziej krytycznym momencie, żeby uderzył w dzieci. To bardzo przykre. Ja widziałem ostatni sondaż Ibrisu, z którego wynika, że blisko 80% Polaków jest przeciwnych akcji protestacyjnej, która miałaby się odbywać w momencie egzaminów jakichkolwiek, czy to dotyczy egzaminów gimnazjalnych, które już za sobą mamy szczęśliwie, czy egzaminów ośmioklasistów, czy wreszcie tych, które przed nami, tych najważniejszych egzaminów maturalnych. A więc ja myślę, że działacze związkowi także powinni z tego wyciągnąć wnioski, że nie ma poparcia dla akcji, które by uderzały w polskie dzieci, w polską przyszłość. I drugi wniosek, który wyciągam z tego sondażu, tam jest mowa o tym, że około 70% popiera ideę okrągłego stołu. Cóż to oznacza? To oznacza, że rodzice, społeczeństwo uważa, że pieniądze nie są jedynym problemem polskiej oświaty, że powinniśmy dyskutować o zmianach polskiej szkoły, tak żeby kształciła dobrze, efektywnie, żebyśmy byli dumni z polskiej szkoły, żeby ona kształciła kadry dla polskiej gospodarki w przyszłości, żeby to było skorelowane. Dzisiaj nie mamy doskonałego systemu. Są kraje, na których możemy się wzorować i dobrze by było spojrzeć na ten system. Dla mnie są dwie takie rzeczy, które budzą moje największe wątpliwości. Pierwsza to taka, że sami nauczyciele o tym mówią, że ten dzisiejszy system wynagradzania, a w szczególności karta nauczyciela, równa w dół, że premiuje taki średni poziom, czy niższy, zamiast wysokiego. Nie, na podstawie przepisów karty nauczyciela nie można premiować tych nauczycieli, którzy w cudzysłowie produkują olimpijczyków, którzy są mentorami dla naszych dzieci. Robią coś więcej niż tylko zwykła praca edukacyjna. Więc, a takich nauczycieli jest dużo w swoim życiu. Spotkaliśmy wielu takich nauczycieli.
To jest wszystko jak najbardziej słuszne, co pan mówi. No tylko, że rząd rządzi ponad 3 lata i przecież przyszedł z hasłem reformy edukacji. Może o tych wszystkich rzeczach należało myśleć, układając tą reformę, ten nowy podział na 4 i 8, że to był po temu czas, a nie teraz, kiedy trzeba gasić pożar, wzywać ludzi, żeby odstąpili od strajku i usiedli do jakiegoś okrągłego stołu. Słusznie bądź niesłusznie, większa część strajkujących uważa, że to jest pomysł po prostu na to, żeby przerwać strajk i powiedzieć, no teraz będą jakieś sobie rozmowy.
Nie, nie, panie redaktorze, tak nie można na to patrzeć. Po pierwsze, dwie podwyżki, które się odbyły w roku 2017 i 2018, to wszystko były podwyżki niewymuszone w żaden sposób. Rząd sam z siebie podwyższył najpierw o 5, a później o drugie 5% wynagrodzenia i w tym roku także chciał dokonać podwyżki. Zapowiedział, że zrobi to wcześniej niż to wynikało z kalendarza. Więc naprawdę nie można rządowi zarzucić tu złej woli. Ja w szczególności bardzo dobrze oceniam te zmiany, które dotyczą szkolnictwa zawodowego. Wiemy, że tutaj doszło do prawdziwej katastrofy, jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe. My nie mamy dzisiaj techników, nie mamy dzisiaj absolwentów z zasadniczych szkół zawodowych, którzy by wykonywali proste prace, jak prace budowlane, remontowe, czy takie quasi-inżynierskie, takie bardzo istotne zawody. Tutaj mamy więc wręcz wielką lukę. Dopiero teraz wprowadzamy ten system dualny, system, który sprawdził urodził się w Europie. On polega na takiej kombinacji kształcenia w szkołach i w przedsiębiorstwach. Mniej więcej połowę czasu uczniowie spędzają tu i tam i efekt jest znakomity, bo są przygotowani do pracy. A się przedsiębiorstwa natychmiast ich przejmują jako gotowych, dobrych pracowników, których znają z praktyk, znają z zajęć właśnie w systemie dualnym. Więc dzieje się w polskiej oświecie sporo dobrego, ale nie wszystko da się zrobić w ciągu 2-3 lat, więc no, na to potrzeba czasu i potrzeba też zgody z środowiska nauczycielskiego. Ja mówiłem o dwóch problemach, wspomniałem o jednym, drugi to kwestia pensum. No niestety, ale taka jest, może niestety dla nauczycieli, ale taka jest rzeczywistość. Polacy dzisiaj pracują bardzo ciężko i bardzo długo, a więc tymczasem no to pensum nauczycielskie należy do najniższych w Europie, o tym wiemy. I jeżeli chcemy więcej zarabiać, to także jest oczekiwanie, żeby nauczyciele dali z siebie troszkę więcej i żeby można było to pensum nieco wydłużyć. Nie mówię bardzo mocno, ale troszeczkę.
Nie wiem tutaj, jakie będą reakcje akurat nauczycieli, którzy nas słuchają, bo każdy, kto na przykład ma w rodzinie nauczyciela, wie, ile pracy jest jeszcze później w domu. Każdy nauczyciel, przynajmniej taki nauczyciel z powołania, odpowiedziałby na to, że ta jego praca to nie jest tylko pensum, to jest przygotowywanie się, sprawdzanie i tak dalej.
Pan pracuje w radio, przecież to nie jest czas wyłącznie, który pan spędza tu w redakcji, ale pan się ciągle musi przygotowywać do tematów, które są bieżące w polityce, w gospodarce. Ja podobnie, jest bardzo wiele grup zawodowych, które wymagają śledzenia najnowszych trendów i to jest wręcz ciągła działalność. No wracamy do domu i bierzemy gazetę, bierzemy literaturę fachową, żeby być na bieżąco. Także to nie jest do końca tłumaczenie. Oczywiście ja bardzo szanuję zawód nauczyciela. Spotkałem wspaniałych nauczycieli w swoim życiu. Tu, gdzie jestem, zawdzięczam nim przede wszystkim ich postawie, to, co robili. To wspaniali ludzie i takich ludzi mamy w polskiej oświacie wiele, ale chciałbym, żeby ci najlepsi byli wynagradzani najlepiej, żeby byli premiowani za taką znakomitą pracę dla polskiej młodzieży, dla polskich dzieci.
Tam zdaje się, przynajmniej ze strony rządu, związków zawodowych, to były wręcz pewne zastrzeżenia, którym chyba częściowo podczas tych negocjacji prowadzonych przez panią wicepremier Szydło strona rządowa przyznała rację, że tam wręcz przeciwnie, zostały nawet utrudnione jakieś tam drogi zawodu, drogi na przykład awansu zawodowego, bo tutaj był spór o sposób jakby rozstrzygania tych spraw, ale zostawmy tą kwestię, bo to oczywiście możemy dyskutować bardzo długo o przyszłości polskiej oświaty, natomiast no w tej chwili...
No temat jest ważny.
Tak, temat jest ważny, ale w tej chwili jest kwestia... przepraszam, maturzystów, którzy nie wiedzą, czy będą mieli te matury, czy nie będą mieć tych matur i to się musi rozstrzygnąć w najbliższych dniach, no bo to są kwestie, po prostu tak wygląda prawo, tak to jest skonstruowane, że mogą nie otrzymać świadectw. Czy jest jakaś koncepcja ze strony rządu, co z tym zrobić?
Panie redaktorze, rząd zaproponował podwyżki bardzo istotne we wrześniu i zaproponował ścieżkę dojścia do tego systemu, o którym mówi Związek Nauczycielstwa Polskiego i pozostałe związki. I ja myślę, że to jest racjonalne rozwiązanie. No jeden ze związków, Związek Zawodowy Solidarność, ta nauczycielskie ramię Solidarności podpisał to porozumienie. To oznacza, że ono jest akceptowalne dla wielu nauczycieli. I myślę, że potrzebna jest taka rozwaga. No, rząd cały czas deklaruje gotowość do rozmów, no ale jest gdzieś kres tego ustępowania. Ja nie widzę takiej woli do osiągnięcia kompromisu ze strony pana przewodniczącego Broniarza. Ja myślę, że on jest takim jednoosobowym dyrygentem tego strajku i tutaj nie słychać innych głosów, a jego postawa jest co najmniej dwuznaczna. Ja myślę, że pan przewodniczący Broniarz trochę przelicytował, że no, gra bardzo ostro, ogranicza to pole rozmów wyłącznie do kwestii płacowych, a oświata potrzebuje do rozstrzygnięcia znacznie szerzej te kwestie i to jest ważne.
Czyli na razie nie mamy odpowiedzi, czy będą matury, czy też matur nie będzie.
Matury będą, o tym trzeba zapewniać. Ja wierzę, że podobnie jak egzaminy gimnazjalne czy ośmioklasistów, matury także się odbędą, bo polscy pedagodzy, polscy nauczyciele są bardzo odpowiedzialni i na pewno sprzeciwią się temu, by uderzyć w polskie dzieci, w polskich maturzystów, młodzież.
Miejmy nadzieję. Panie pośle, rozumiem, że jako kandydat do Parlamentu Europejskiego śledzi pan to, co się dzieje w Brukseli. Dwudniowa wizyta premiera Morawieckiego, ważne spotkania dotyczące między innymi tego nowego budżetu po roku 2020.
Tak, z dużą uwagą śledzę te kwestie. Ja muszę panu powiedzieć, że razem z Komisją Energii i Komisją Europejską naszego parlamentu byliśmy w ubiegłym roku w Brukseli na takim spotkaniu poświęconego tym ramom budżetowym, więc już wtedy był początek tych rozmów. No wiemy, że te wstępne propozycje komisji są dla nas niekorzystne. Przewidują cięcia w Funduszu Spójności i w tej wspólnej polityce rolnej, czyli tych największych funduszach, z których Polska korzystała. Ale to jest dopiero pierwsza propozycja. Premier Morawiecki pojechał do Brukseli z takim przekonaniem, że będzie skutecznie działał na rzecz nie tylko utrzymania, a nawet zwiększenia tych funduszy dla Polski. Myśmy to też podkreślali podczas rozmów z komisarzami, że Fundusz Spójności jest takim najskuteczniejszym narzędziem europejskim, bo rzeczywiście i zakres wykorzystania środków, i efektywność wykorzystania tych środków jest największa. W Polsce to także widzimy, więc są argumenty po temu, żeby ten fundusz utrzymać. Z kolei jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, to nasi rolnicy otrzymują mniej niż średnia europejska tych dopłat bezpośrednich, tego instrumentu, który najbardziej ich dotyczy. Nie ma takiego powodu, żeby otrzymywali mniej niż rolnicy francuscy, belgijscy czy greccy. Więc tutaj mamy silne argumenty i dodatkowa kwestia, z którą pojechał też pan premier, to kwestia wspierania tych gospodarstw naturalnych. Ta sprawa, jak państwo pamiętacie, pojawiła się podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Kadzidle, na Kurpiach, i to bardzo ważna kwestia. Rolnicy rumuńscy na przykład mają takie wsparcie na trzodę chlewną czy na bydło, i to wspiera naturalną hodowlę. To bardzo ważne, żeby w Polsce ta hodowla także była wspierana, żebyśmy wspierali tych małych i średnich rolników, a nie tylko tych wielkich, bo pieniądze unijne w polskich realiach trafiały głównie do wielkich gospodarstw, a nie trafiały do tych małych rolników, którzy utrzymują swoje małe gospodarstwa, ale są źródłem naturalnej żywności, więc w naszym wszystkich konsumentów interesie jest, żeby te gospodarstwa miały się dobrze.
Panie pośle, opozycja na swoich kolejnych konwencjach mówi, że no my z tych środków będziemy w stanie uzyskać więcej po prostu dlatego, że z Brukselą się dogadamy, natomiast prawica, Prawo i Sprawiedliwość cały czas z Brukselą się o wszystko kłóci, nie ma tam na salonach brukselskich dobrej opinii. Tak, jest taka próba powtórzenia manewru, który kiedyś wykonał Donald Tusk, mówiąc, że ja po prostu załatwię w Brukseli duże pieniądze, bo ja się tam ze wszystkimi dogadam.
Panie redaktorze, ja tak postrzegam tą różnicę w działaniu na forum europejskim. Jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, to myślę, że choć pan przewodniczący Schetyna mówi, że chciałby, by Polska była przy głównym stole, to Polska co najwyżej służyła do tego głównego stołu i czekała, aż coś skapnie z tego stołu. Natomiast dzisiaj potrafimy artykułować swoje interesy w sposób jednoznaczny, jasny, i potrafimy tych interesów bronić. Czy pierwsza strategia jest bardziej skuteczna, czy druga? Państwo sami ocencie. Ja uważam, że Polska jest na tyle dużym, dumnym krajem, że stać nas na to, by zachowywać się tak jak inne kraje europejskie, by opracowywać swoje strategie negocjacyjne, bronić tych strategii, budować koalicje dla tych strategii. O koalicjach myślę nie tylko o naszych krajach Grupy Wyszehradzkiej, ale także o szerszym formacie współpracy międzynarodowej, o formacie Trójmorza, w którym Polska jest coraz bardziej aktywna, zaangażowana i który się rozszerza. Ten format będzie się rozwijał. Czeka nas za ponad miesiąc, 6 czerwca w Lublianie, kolejny szczyt państw Trójmorza. Więc reasumując, Polska jest dzisiaj aktywna, Polska jest dzisiaj krajem, który broni swoje interesy i potrafi je dobrze definiować.
Panie pośle, słuchaliśmy obaj posiedzenia Komisji Energii i Skarbu Państwa, w której pan, w pracach pan uczestniczy, gdzie pan minister energii referował z polską strategię dotyczącą spraw energetycznych, i tam w dyskusji takie były dwa elementy, zarówno ze strony zaproszonych ekspertów, jak i ze strony części posłów opozycji. Jeden był taki, że ta strategia atomowa to jest wciąż takie coś, no nagle się tutaj mówi, że to jakby wciąż jest w powijakach, tak, że tak naprawdę bardzo niewiele zrobiono, natomiast są jakieś kolejne deklaracje, natomiast ze strony ludzi związanych z tym sektorem odnawialnych źródeł energii były skargi na to, że tutaj wciąż ten sektor jest traktowany przez rząd po macoszemu.
Tak, te dwa segmenty, o których pan wspomniał, energetyka jądrowa i odnawialne źródła energii, to taki ważny komponent polskiego miksu energetycznego, bodaj najważniejszy, bo przypomnę, że ta strategia w takich głównych założeniach przewiduje odejście od węgla w takim dużym stopniu. Dzisiaj, przypomnę, około 80% całej energii produkujemy z węgla, i to zarówno brunatnego, jak i kamiennego. W przyszłości będzie to poniżej 40% w 2040 roku. Więc będziemy odchodzić od węgla. Co w zamian? W zamian energetyka jądrowa. Rzeczywiście sytuacja dzisiaj na rynku światowym jest trochę niepewna. Z jednej strony bardzo szybko rozwijają się technologie tak zwanych małych reaktorów jądrowych, które wcześniej miały zastosowanie militarne, dzisiaj wchodzą do cywilnych zastosowań. I to jest prawdopodobnie przyszłość. Ja osobiście jestem entuzjastą takich rozwiązań. Tym bardziej, że moc tych bloków jądrowych jest bardzo podobna do tych, które będziemy w przyszłości likwidować, około 200 megawatów, które już są bardzo wysłużone w Polsce. No i, ale to jest nowa technologia. Natomiast mamy do czynienia z konstrukcjami już znanymi, dobrze przyjętymi przez rynek, ale które są realizowane z dużymi opóźnieniami, więc tu jest pewien problem, ale to jest światełko w tunelu, bo ostatnie projekty realizowane w krajach arabskich były zrealizowane w terminie, więc szansa jest. Ja jestem ogromnym zwolennikiem technologii morskich farm wiatrowych, instalacji ich na polskim wybrzeżu. Mamy doskonałe warunki na Bałtyku. Ta strategia przewiduje instalację aż 10,3 gigawata mocy. To oznacza, że na Bałtyku mogłoby się kręcić aż 1000 wiatraków według dzisiejszych technologii. Więc to rzeczywiście obiecujące segment. Co więcej, my jako kraj mamy szansę rozwinąć taką nową polską specjalność, nowy dział gospodarki, bo nasze firmy, około 100 przedsiębiorstw, mamy taką inwentaryzację jako parlamentarny zespół morskiej energetyki wiatrowej. 100 przedsiębiorstw, już wybiegam trochę w przyszłość, mogłoby pracować w tym sektorze. Produkujemy fundamenty, wieże, ale też stacje trafo, kable podmorskie. Naprawdę Polska jest dzisiaj już liczącym się graczem w tej dziedzinie. Więc reasumując, ta strategia, ja się bardzo cieszę, że powstała, bo my musimy mieć plan. Musimy mieć plan dalekosiężny, by rozwijać nasz sektor elektroenergetyczny. I no, ona jest taka zrównoważona. Przewiduje bardzo wiele różnych paliw
to
do właśnie, produkcji
energii. Ona jest zrównoważona, czy to jest tak, że to wciąż jest, tak jak się przyzwyczailiśmy w dziejach III RP, taka polityka wypadkowa różnych lobby, z których tam wpływają. Tutaj są przedstawiciele sektora węglowego, tutaj są ci ludzie tego nowego, dynamicznego sektora tych odnawialnych źródeł energii. Czy rzeczywiście uważa pan, że to jest taka strategia całościowa, że ktoś spojrzał z góry, niezależnie od różnych nacisków, i pomyślał, jak to ma być dla dobra Rzeczpospolitej, czy po prostu różne konkurujące ze sobą grupy nacisku wymogły dla siebie jakieś kawałki tortu?
Nie, uważam, panie redaktorze, że to jest dobra strategia, że to jest taki zrównoważony zestaw paliw, jak powiedziałem, który będzie nam służył do produkcji energii w przyszłości, i to jest strategia, która dobrze wpisuje się w program rządu Mateusza Morawieckiego, która dobrze będzie służyła Polsce.
Czy doczekamy się wobec tego momentu, kiedy nie będziemy sprowadzać węgla z różnych dziwnych miejsc ze wschodu?
Tak, z całą pewnością tak będzie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Zbigniew Gryglas, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezes partii Porozumienie i kandydat na eurodeputowanego. Lista warszawska, które miejsce?
Miejsce piąte, proszę państwa. Nowa piątka PiS to Zbigniew Gryglas. Gryglas 005.
Proszę bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku.
Dziękuję pięknie państwu. Życzę miłego dnia.
Proszę państwa, jest godzina 8:36. Proszę Państwa, jest godzina 8.37, poranek wnet trwa dalej, w okolicach w pół do dziewiątej, czasem chwilę wcześniej, czasem chwilę później. To jest ten moment, kiedy przyglądamy się temu, co się dzieje na szerokim świecie, rozmawiamy o szeroko pojętej geopolityce. W naszym studiu pan Bruno Surdel, analityk związany z Centrum Studiów Międzynarodowych. Dzień dobry panu.
Witam państwa ponownie.
Proszę pana, mieliśmy rozmawiać o sprawach, o których zwykle tutaj rozmawiamy, w najbardziej newralgicznych rejonach świata, jak Bliski Wschód, jak sprawy stosunków Chin z całym światem, ale zacznijmy od takiego kawałka świata, który w Polsce rzadko się do niego nawiązuje, a który jest bardzo istotny i dzieją się tam rzeczy ważne, a poza tym ludzie cierpią, mianowicie do Sudanu. W Sudanie zmiana władzy.
Słusznie pan to ujął, zmiana władzy, a nie żadna rewolucja. Musimy ogólnie sobie zdać sprawę, że to nie jest kolejny rozdział arabskiej wiosny, czy też arabskiej zimy, jak to tak naprawdę było, ale jest to rozgrywka pomiędzy rządzącymi w Sudanie, a szczególnie pomiędzy poszczególnymi generałami i ludźmi związanymi z bezpieczeństwem i z wywiadem. Tak, bardzo mocno na to wskazują, proszę państwa, roszady, które nastąpiły, tak, czyli najpierw pan Ibn Aou zastąpił Omar al-Bashira, potem on zrezygnował na jego miejsce, następny generał wszedł al-Burhan i w międzyczasie szef bezpieki i wywiadu został wyeliminowany, tak, czyli pan Salah Ghosh. Ale z drugiej strony jest to rozgrywka o supremację w regionie, co trzeba też zdawać sobie z tego sprawę.
No właśnie, bo te egzotyczne nazwiska, które pan tutaj wymienia, pewnie mówią coś tylko specjalistom od świata arabskiego albo afrykanistom. Natomiast pytanie, czy tutaj, kto tutaj z kim gra? Jakie to ma znaczenie dla geopolityki regionu, jakie to ma znaczenie w ogóle dla polityki afrykańskiej?
Jest to ogromnie interesująca sprawa. Po pierwsze, no jest to w pewien sposób rewolta ludzi. Wie pan, po 30 latach nędzy, upokorzenia i zamordyzmu, no czas by był na jakieś zmiany, a ja w te zmiany nie wierzę, podobnie jak to nastąpiło w Libii czy w Syrii. Proszę państwa, tam jest rozgrywka o supremację w regionie. Z jednej strony to jest sąsiedni Egipt, tak, dosyć wrogi. Jest to także, proszę państwa, Arabia Saudyjska i Emiraty, które by były chętne, żeby ktoś związany z nimi tam rządził, a z drugiej strony mamy Turcję i Iran, które mają mocne wpływy, ale też jest nasz sąsiad, tak, z Kaliningradu, czyli Rosja, która nie tylko sprzedaje broń Sudanowi, ale także, proszę państwa, ma tam swoich najemników chroniących nie tylko kopalnie, ale także działających bardzo mocno na rzecz wpływów Rosji, także i tam.
Czyli wszędzie jest tak, że tutaj mamy tą rękę rosyjską jednak.
Wszędzie mamy rękę rosyjską, mamy coraz bardziej w Libii rękę rosyjską. Najpierw stawiano tak na rząd związany z Narodami Zjednoczonymi, islamistyczny, a z drugiej strony teraz coraz bardziej na pana Haftara, który prawdopodobnie zdobędzie Tripoli i stanie się kolejnym dyktatorem. A może i dobrze po tym, co się stało po obaleniu Kaddafiego, można mieć takie tutaj myśli.
Mówimy o Sudanie, oczywiście tym Sudanie historycznym, Sudanie północnym, chciałoby się powiedzieć tym Sudanie z czasów Stasia i Ner, ale jest też jedno z najmłodszych państw na świecie, Sudan Południowy, którego w taki dość, nazwijmy to, widowiskowy sposób ostatnio przywódców przywitał papież Franciszek w Rzymie. Co tam się dzieje w tej chwili?
Jest próba jakaś porozumienia, tam co tam się dzieje, wojny klanów i wojny plemion, i tutaj też ja bym nie był za bardzo optymistyczny, jeśli chodzi o to, czy to dojdzie tam do jakiegoś dłuższego pokoju i stabilności, niestety. Ale co warto zauważyć, może nie wszyscy państwo wiedzą, że nastąpiła ciekawa po podziale Sudanu, a mianowicie, o ile zasoby ropy naftowej znajdują się w południowym Sudanie, tak, to rafinerie i inne fabryki, tak, związane z ropą, przetwórstwem ropy, znajdują się w Sudanie właściwym. Także to ci chrześcijanie Sudanu Południowego mają trochę związane ręce.
Mają związane ręce, pewnie jeszcze kiedyś oddzielną Afrykę poświęcimy tylko temu nieszczęśliwemu, choć bardzo ważnemu fragmentowi świata. Tymczasem doszło do wyborów w kraju, który może nie jest największy, ale dla geopolityki światowej jest dosyć istotny, czyli do Izraelu. Premier Netanyahu utwierdził swoją władzę. Liberalne media wręcz piszą o tym, że to jest początek dyktatury. Trochę nam to coś przypomina, też są różne kraje na świecie, gdzie się wszędzie szuka dyktatury, ale jakie to ma znaczenie dla polityki międzynarodowej?
Ano, ma to ogromne znaczenie. Ja bym powiedział, że po pierwsze jest to utwierdzenie pozycji Izraela na Bliskim Wschodzie, tak, przy pomocy tutaj, no znowu muszę wspomnieć pana prezydenta Putina, czy też Rosję, która sprezentowała tuż przed wyborami resztki, tak powiem, pozostałości zwłok sierżanta pana Baumla, sierżanta izraelskiego, który zginął w 1982 roku podczas pierwszej wojny libańskiej. Z drugiej strony było wsparcie Trumpa, ale ja powiem tak, co do regionu. Jest to nie tylko wsparcie Izraela, ale poniekąd stabilności tak w tym regionie, dlatego że no, to, co to robi tam Izrael, to nie jest jakaś rozgruba. On dba o własne interesy. Ja chciałbym, żeby i Polska w taki sposób dbała o własne interesy, no niezbyt zdolna do tego. A z drugiej strony no, widzimy, jak rozgrywa Izrael sytuację w Syrii, tak? Jak rozgrywa z sąsiadami. Także myślę, że to dla Izraela, przede wszystkim dla Izraela, jest to okres kontynuacja stabilności i prosperity gospodarczej. Wbrew temu, co mówią niektóre media. Ale z drugiej strony warto zauważyć, że także i pan Benny Gantz ze swoim klanem generałów, między innymi Ashkenazim i Moshe Yalonem, także ogromny sukces zyskał. I to będzie teraz konkurencja pomiędzy centro-lewicą i liberałami, a centroprawicą i prawicą, także prawicą religijną, na przykład partią Szas, czy partią judaizmu Zjednoczonej Tory. A z drugiej strony została naprawdę stłamszona i poszła na dno Partia Pracy. To może i dobrze.
Wielu obserwatorów polityki międzynarodowej twierdzi, że Netanyahu będzie chciał całkowicie zablokować tą koncepcję dwóch państw. Mówi się wręcz o próbie włączenia z powrotem zachodniego brzegu bezpośrednio do Izraela. Czy to w ogóle jest możliwe? Czy jest tak, że można tak całkowicie zablokować te ambicje państwowe Palestyńczyków?
Ambicje państwowe Palestyńczyków można zablokować i to, co byłoby najbardziej korzystne dla Izraela, jak mówią sami Izraelczycy, to, żeby nie powstało państwo palestyńskie, ale szeroka autonomia, gdzie Izrael miałby duży wpływ na kwestie bezpieczeństwa, tak, także bezpieczeństwa granic. A sam pan Benjamin Netanyahu mówił nie tyle o aneksji całego zachodniego brzegu, ale o osiedlach żydowskich, które tam są, wyizolowanych niejednokrotnie.
Czy to nie jest tak, że to jest jednak taka krótkofalowa trochę strategia, bo ona się tak naprawdę opiera na bezwarunkowym poparciu Ameryki. Ja pamiętamy z czasów Baracka Obamy, że to bezwarunkowe poparcie Ameryki nie jest oczywiste. Prezydent Trump, jego zięć Jared Kushner i całe to środowisko, które w tej chwili rządzi Ameryką, nie będzie przecież wieczne.
No tak, my nie wiemy, kto wygra następne wybory, chociaż ja sądzę, że prawdopodobnie wygra w Stanach Zjednoczonych pan Donald Trump. Ale problem jest taki, że demokracje, gdyby wygrali, no to oni mają zupełnie inny już teraz stosunek do Izraela. Nawet sami Żydzi, w dużej mierze liberalni, związani z liberalnym judaizmem. Także ma pan rację. No, może to nie jest zbyt stabilna sytuacja na przyszłość, ale jest to stawka jest inna. Stawka jest głowa pana premiera Netanyahu, tak? Jest to taka stawka, która jest, wiadomo, są oskarżenia o korupcję, tak? Wpływanie na media, między innymi Yedioth Ahronot, tak? I Bezek. Także i tutaj prokurator generalny może skrócić kadencję pana Benjamina Netanyahu. Ja myślę o panu prokuratorze Mandelblicie. Jest to możliwe.
To teraz jeszcze na zakończenie poświęćmy ostatnie fragmenty naszej rozmowy szczytowi 16+1, spotkanie liderów krajów Europy Środkowo-Wschodniej z premierem chińskim. No i tam też doszło do spotkania Mateusza Morawieckiego z szefem rządu chińskiego.
No tak, to jest znakomity spektakl, w którym wysoki przedstawiciel cesarza chińskiego przyjmował obecnych i potencjalnych trybutariuszy. Mam na myśli pana premiera Li Keqianga, wysłannika prezydenta Xi Jinpinga. Ale muszę oddać panu premierowi Morawieckiemu, że jakby nie dał się omamić jakiemuś takiemu entuzjazmowi inwestycji chińskich, ale wyraźnie stwierdził, że jest sceptyczny, gdyż doświadczenie w Polsce no, wskazuje na ten sceptycyzm.
No właśnie, wydaje się, że ten taki miraż był kilka lat temu, pamiętamy, bo tutaj też do nas przychodziło wiele osób i opowiadało o wspaniałych możliwościach, które daje nowy jedwabny szlak i ten miraż jakby tak się trochę rozpłynął.
Miraż się rozpłynął, ale za to mamy 17+1.
No tak? Właśnie 17, nie 16.
17+1, ale to jest sprawa zupełnie oczywista, proszę państwa, gdzie od 2009 roku inwestycje w Grecji to jest 5 miliardów dolarów, a w Polsce może 3, nikt nie wie ile naprawdę. I tutaj jest taka niesamowita sprawa, to kraj nie należący do Unii Europejskiej, Serbia, gdzie było 10 miliardów inwestycji, ja bym dodał, związanych z pożyczkami, które należy spłacić. I tutaj mamy problem pułapki długów, o której się często mówi, która wystąpiła na Sri Lance w porcie Hambantota, a także w innych krajach.
Czyli czy to jest tak, bo w pewnym momencie pojawiły się takie głosy, że no właśnie fakt, że jest mało tych inwestycji chińskich w Polsce, to jest jakaś nieudolność polskiego rządu, albo to uleganie polskiego rządu naciskom amerykańskim, że my tych inwestycji tutaj nie chcemy, a inne kraje chcą i na tym korzystają. Czy rzeczywiście korzystają?
Ja bym powiedział tak, że my jesteśmy ostrożni i słusznie. My potrzebujemy inwestycji, ale inwestycji, które dają jakąś wartość dodaną, dobrych inwestycji, które przynoszą technologię, a nie zabierają technologię. My musimy być ostrożni pod tym względem. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o nasz eksport do Chin, no to jest inna sprawa. My nie jesteśmy przygotowani do handlu z takim kolosem jak Chiny, nawet jeśli chodzi o jabłka, które są tam, dochodzą za drogie, tak? I potrzebujemy przedstawicieli handlowych, gdzie jeden przedstawiciel handlowy to mogą być koszty rzędu miliona dolarów. My nie do końca jesteśmy na to przygotowani. Ale nie możemy oczekiwać, że deficyt tak w handlu się zmieni, bo to jednak, wie pan, no, taka gospodarka, druga, może pierwsza, największa na świecie, no, trudno oczekiwać równowagi handlowej. Co nie jest do końca złe, dlatego że część importu z Chin jest eksportowana z powrotem do innych krajów. Więc to nie jest takie proste i oczywiste.
A o sprawach chińskich, jak nasi słuchacze dobrze wiedzą, w Porankach Wnet mówi się dużo i dużo się jeszcze będzie mówić. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę państwa,
dziękuję serdecznie.
Podróż geopolityczna po trzech kontynentach, a właściwie po czterech, bo zawsze z Ameryką, w tle pan Bruno Surdel, Centrum Studiów Międzynarodowych, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A też trochę o tych sprawach międzynarodowych. Dzisiaj rano, kiedy u nas było po godzinie 6, a w Waszyngtonie była już ciemna noc, rozmawiałem z panią Ireną Lasotą. Posłuchajmy teraz fragmentu tej rozmowy.